No dzień dobry.
Cześć i
czołem. Tylko wszystkie najfajniejsze... A, dobra, bo ty chciałeś jeszcze coś powiedzieć.
Marek aktywny dzisiaj.
Chciałem powiedzieć cześć. Tak.
Boże, co za... Dobra, do gruzu. Oczywiście wszystkie najfajniejsze rzeczy już się podziały na offline, no, poza nagraniem.
Tak, poplotkowane to już możemy kończyć w zasadzie.
Dokładnie. Joanna już włączyła swój tryb podcastowy, czyli zero kontrowersyjnych tematów.
No właśnie, ja nie wiem, jak tego mówisz, bo jak ja bym był słuchaczem, to byłbym zły na tych ludzi, czyli na was, że wy gadacie tego, nie do mikrofonu i wszystko się dzieje poza, a ja w tym nie uczestniczyłem.
Jak sobie wykupią premium, to będą mieli też te rzeczy spoza mikrofonu.
O Jezu, ale by się to sprzedawało. To pierwszy milion na YouTubie to byłby mój.
Ty uważaj, bo te indyjskie lajki już raz były kupione.
Tak, dokładnie. Już raz cię zgubiły indyjskie lajki, dokładnie. Słuchajcie, a właśnie a propos premium, chcieliśmy tutaj podziękować użytkownikowi Krzysiej 9229 za to, że przelał nam pieniądze.
Pieniądz. No, ja już sobie, sobie kupiłem nowe ciuchy. Kurczę, ile ja rzeczy
taki kupiłem. Od razu Marek jak nowy po prostu.
Tak, dokładnie, no. W jakimś golfiku, tak, słuchajcie, no. Taki odpindolony, nie?
Nawet tak, się przygotował.
Yes.
Także dzisiejszym sponsorem dzisiejszego ubioru Mareczka jest użytkownik Krzysiej 9229. Bardzo dziękujemy.
Jest to Gucci.
I jakby ktoś chciał jeszcze zasponsorować Markowi majtki, to ma taką możliwość cały czas, wystarczy kliknąć.
Tam. Można mi wysłać majtki.
Tak, na YouTubie i na Spotify jest możliwość
wysłania majtek. Kliknięcia.
Nie wysłania majtek. Marko.
Ale to jest też dobry biznes, wysłanie tych majtek.
Poczta majtkowa.
Ale to chyba zwykle w drugą stronę. Chociaż się nie znam, ale...
Tak, że ja bym musiał wysłać, ale ja jestem w stanie to zrobić. Niestety. Każdy może jak może.
Dobrze. Dobra, czy macie jakieś off-topy? Nie wiem, czy Joanna słuchałaś ostatniego odcinka, ale w ostatnim odcinku dynamiczna muzyka była dopiero po 9 minutach.
Oczywiście, że słuchałam. Byłam bardzo dumna z waszego pięknego off-topu. Jeszcze Marek taką laurkę nam wystawił, że no... A ja nie mam na dzisiaj jakiegoś prawda. Wielkiego off-topu. Chciałam tylko powiedzieć, że Przemek ukradł mi poliomino.
Tak, ja mam dzisiaj poliomino. Zgadza się. No.
Więc ja nie mam.
No. Dzisiaj Przemek jest królem poliomino, ale przynajmniej to będzie ten odcinek, w którym będzie poliomino, bo od chyba dwóch albo trzech odcinków nie było poliomino i była to wina Joanny, więc musiałem wziąć po prostu sprawę w swoje ręce.
No. Ja mam mały off-topic też, ale to potem.
Jak to
no
potem?
No już możesz powiedzieć.
Dobra, to powiem. W końcu zagrałem w jakąś grę, więc już nie będę ściemniał. I nie muszę uczyć się zasad gry i ściemniać, że grałem w nią. Nie wiem, żartuję. Bo dzisiaj był wielki dzień i dzisiaj byłem na graniu w bibliotece organizowanym przez planszówki Koszalin. Byłem od 9, słuchajcie, ja wstałem o 7 dzisiaj, żeby tam przyjść.
Do 15. Nie mylić z koszalińskim klubem sportowym.
Nie, oni mają w piątki. Ja byłem w soboty. W sobotę dzisiaj. I znaczy, u nas jest sobota dzisiaj, żeby nie było. I wydarzyła się jedna rzecz, mianowicie graliśmy sobie w grę i wyobraźcie sobie, że to gra, która miała dwie strony instrukcji, ale w formacie A10, takim, wiecie, małym kwadracie. I osoba, która to tłumaczyła, przekonana, że dobrze tłumaczy, ale tak w połowie się w połowie rozgrywki, czyli po 5 minutach zorientowaliśmy się, że coś jest nie tak. I słuchajcie, my rozpoczynaliśmy tę grę z 5 razy, bo jak doczytaliśmy tę zasadę, co wiedzieliśmy, że jest błędna, to się okazywało, że kolejna jest błędna. I tak takie koło, że przez 20 minut to my uczyliśmy się gry na nowo, nie czytając instrukcji, tylko ten fragment, który nam się wydaje, że jest źle.
Poczekaj, czyli no. Chwalisz się, że grałeś dzisiaj w grę, która po 5 minutach
źle.
Była w połowie. Dobrze, rozumiem.
Po 5 minutach...
Marek nie lubi długich gier.
Bo to była mała gra, taka na rozgrzewkę, ale potem jak ta osoba proponowała swoje gry, którą miała całą kupę, to ja powiedziałem, nie, do widzenia, ja wysiadam z tego stolika, idę grać w Pagana. Także dzisiaj będzie o Paganie.
Dobra, Marek już spalił, o czym będzie. To znaczy i tak będzie wiedzieć, o czym będzie, bo macie to na miniaturce, kogo ja oszukuję. A ja mam off-top nie planszówkowy, ponieważ ja mam off-top serialowy. Oglądam serial Shogun i jest zajebisty. I polecam. Na Disney+. Albo w waszych ulubionych torrentowniach.
Jak śmiesz takie coś reklamować?
Nie, żartuję, żartuję. Nie pochwalam tutaj kradzieży.
Ale WinRara pewnie nie masz wciąż kupionego.
Ale WinRara można mieć niekupionego.
A nie, jest coś takiego, że jednego nie można. Nie wiem, który. Jest taki, że pokazuje się powiadomienie, że po 30 dniach masz wykupić i możesz kliknąć anuluj. I to jest chyba WinRar, ale nie jestem pewien na 100%. Ale wiem, że były czasy, że policja pukała.
Pieprze.
To może bramki same się nie zrobią.
Nie, teraz ten spakowanie i odpakowanie rzeczy jest wbudowane w Windowsa, także już ten, nie trzeba mieć WinRara. Ale wracając do Shoguna. Serial jest zarąbisty. To jest serial o Brytyjczyku, który wylądował w Japonii, to jest tam chyba, nie wiem, XVII wiek, XVIII, ciul wie, nie pamiętam, nie? No wiecie, te czasy, że tam szoguny, samurajowie i ten odkrywanie nowych miejsc na mapie. I to jest w ogóle na podstawie książki. Ten serial już raz był zrobiony, chyba w latach 60. albo 70. I teraz jest znowu, jest tak, zdjęcia są rewelacyjne, aktorzy są świetni, fabuła jest mega wciągająca, no i te wszystkie akcje typu seppuku, honor, walki samurajów i te takie, japońska taka gra o tron, to no, robi robotę, także ja polecam i jest chyba teraz już 5 albo 6 odcinków, nie wiem ile jeszcze będzie, ale wiem, że pierwszy sezon jest sezonem jedynym i ostatecznym i nie będzie drugiego sezonu. Także też jest fajne, bo nie trzeba się tam martwić, że za 2-3 lata dopiero będzie następny sezon. Tutaj macie już kompletną historię. No i tyle. Po off-topie, czy coś jeszcze chcecie dodać?
Ja mogę już ponad 7 minut nagrania, także wow.
Jeszcze mogę powiedzieć, że będę w bibliotece pokazywał dzieciom, jak się robi mydło w piance. Za miesiąc. Naprawdę. Z firmy mnie wyszlali.
Myślałem, takie... Widzicie, i PiS już nie rządzi i takie rzeczy się dzieją
tak,
w szkołach.
No, tak, tak. Nie w bibliotece.
Po prostu nasze dzieci, w bibliotece, przepraszam, i nasze dzieci są...
Dodam jeszcze jedną rzecz, że to będzie kosmiczna noc w bibliotece, która, uwaga, zaczyna się od 17 i to mydło w piance będzie, uwaga, w kolorze planet. Yes! No, trochę się boję tych dzieci, ale zobaczymy.
Ja się boję o te dzieci, ale dobra. Czy to jest ten spisek tej całej kultury LGBT, czy to tego nie podciągamy jeszcze?
Może być. Dwa tygodnie wcześniej mam spotkanie ze studentami na temat pracy w mojej firmie, więc...
W saunie.
Mniej się boję spotkania ze studentami niż z tymi dziećmi.
Ale w saunie?
Weź! W żadnej saunie.
Dobra.
W saunie to
dobra,
tylko z tobą.
Dobra, dość pitolenia, dynamiczne. No, jesteśmy po przerwie i no, dobiliśmy do 9 minut. Pięknie. Kto chce zacząć?
Ktoś? Ja nie chcę zaczynać i nawet nie wiem, czy mi działa mikrofon. Chyba mi działa, ale dzisiaj działa. Mam ciągłe problemy techniczne.
Dobra, zacznę. Zacznę od wielce imponujących budowli. Teraz wielki hit, wszyscy o tym gadają, także musiałem zagrać. Pożyczyłem od Pandy, który miał angielską wersję jeszcze przed wydaniem tej polskiej. I no i muszę powiedzieć, że coś w tym jest, że tyle osób gada, bo całkiem przyjemne poliomino. To jest bardzo prosty mechanizm, bo mamy 7 hajsu co rundę i chyba, że weźmiemy pożyczkę, bo tam jest też taka możliwość, to wtedy mamy 9 hajsu. Zachary, kupujemy kafelki. No, no, dokładnie, nie? Jest to szaleństwo.
Rewolucyjna mechanika.
Dokładnie, ale jeżeli chcesz oddać pożyczkę, to musisz zapłacić 3 hajsu, nie? Więc masz 2 hajsu, ale ten, a jak nie spłacisz pożyczki, to masz minus 2 punkty, nie?
Prawie jak w Prowidencie.
No, 50%.
Dokładnie, trochę tak. No, bocian, nie? Trochę taki.
Tak,
no. Dobra, i...
Jak się nazywało to polskie wydawnictwo z tym bocianem?
Stork Games.
A, no to jest właśnie prawie jak Stork, ale nie Games. Stork Bank.
Dobra. Dobra, za hajs kupujemy kafelki, wow, nie? Których jest ograniczona liczba co rundę. To też jest takie fajne, bo jak masz, dobra, na trzech graczy, na dwóch i trzech graczy masz tyle samo kafelków, na czterech dokładają ci się jeszcze jedno pole na kafelki i na pięciu graczy jeszcze kolejne, więc to się jakoś tam skaluje, nie? No ale tych kafelków jest ograniczona liczba. Możemy też kupować drogi, takie specjalne wieże, no i też pierwszeństwo w następnej rundzie i to jest bardzo ważna rzecz, to pierwszeństwo w następnej rundzie, także warto się o to bić. No i tak, co nam dają te kafelki? Kafelki dają nam zasoby, dzięki którym się wspinamy na trzech różnych torach, za co będą punkty. Ale do tego do przejdziemy, nie? Też pozwala, KAIS pozwala budować te kafelki, przepraszam, wracam już. Kafelki pozwalają też budować te wielce imponujące budowle, bo te budowle mają odpowiednie wymagania. Na przykład muszą sąsiadować z drogą i z dwoma zielonymi kafelkami. I teraz musisz tak sobie wykombinować to na tej swojej planszetce, żeby tak ułożyć, żeby ta wielce imponująca budowla się stykała z tymi kafelkami w odpowiedni sposób, nie? Więc to jest taki dosyć, myślę, taki sprytny mechanizm, który tutaj za sobie wymyślili. Za te budowle są też punkty, no i wypełniają nam plaszetkę, co też jest dla nas fajne. Do tego też przejdę zaraz, dlaczego wypełnianie plaszetki jest fajne. No i tak sobie budujemy, aż nam się hajs skończy. Jak się wszystkim skończy i wszyscy spasują, to jest następna runda. Takich rund gramy 10. Albo jeżeli ktoś dojdzie do samego końca tor cywilizacyjnego, bo jest też tor cywilizacji, oczywiście, jak to gra z wielkimi budowlami, no, jest to wręcz gra cywilizacyjna, można powiedzieć, żartuję oczywiście.
A to nie jest tor populacji, to jest cywilizacji?
A może populacji?
Nie pamiętam teraz nie dokładnie.
No, to wtedy nie, to cofam, to nie jest gra cywilizacyjna w takim razie. Jest to gra populacyjna. Nie? Dobra, żartuję. No i punktujemy za te... No i za co punktujemy? To też ważne. To już... Boże, jak się roześmiał, nie?
Nie pogadamy dzisiaj o grach za dużo.
Nie. Punktujemy za te tory, na których się wspinamy. Mamy 3 tory, na których się wspinamy, plus ten 4 populacyjno-cywilizacyjny, nie? Punktujemy za te imponujące budowle. Punktujemy za kafelki, ale kafelki muszą być obudowane ze wszystkich stron, nie? Czyli jeżeli jest na krawędzi na przykład naszej planszetki, to też jest obudowane z tej jednej strony, nie? Ale musi być też od góry i od boków obudowane.
Bo wtedy to jest dzielnica.
Tak, to wtedy jest dzielnica, dokładnie. Co tam jeszcze? No i są jeszcze takie specjalne miejsca na planszy, które dają nam jeden punkt, jeżeli są, nie są zabudowane, ale przynajmniej stykają się z jednym kafelkiem. I kafelkiem, przez kafelek mówimy tu o drodze albo o tych kafelkach specjalnych, nie, których tutaj kupujemy sobie. No i co? I co mi się podoba? Podoba mi się ten wyścig po cuda, bo cuda są w każdym momencie, są 3 cuda. Aż się skończą, to zawsze są 3 cuda. Czyli jeżeli ktoś zbuduje, to od razu dociągamy. W przeciwieństwie do kafelków, które się po prostu kończą i jak się skończy runda, to dopiero są dokładane nowe. I ten wyścig jest super, bo widać wszystko, co mają inni gracze na planszy, w co idą, jakie kafelki ewentualnie potrzebują. Więc ty możesz sobie wykombinować, wykminić, który cud jest w miarę osiągalny dla ciebie. No ale musisz się spieszyć, żeby ten cud osiągnąć. No i też musisz odpowiednie kafelki dobrać, żeby sobie tam ułożyć to wszystko na planszetce, tak? Żeby ten cud można było zbudować. No nie jest to proste, ale się udaje i daje dosyć dużo satysfakcji, a daje też dużo punktów. Albo jakieś tam też rzeczy, na przykład wspinanie się na tych torach. Co mi się też podoba, aspekt pierwszego gracza. No, im jesteś szybciej w rundzie, tym masz większą szansę na zdobycie odpowiedniego dla ciebie kafelka albo odpowiedniej akcji, którą chcesz zrobić. I tutaj to ma naprawdę ogromną rolę i bycie pierwszym jest tutaj kolosalnie ważne. I ta mechanika, że właśnie za ten jeden pieniądz czasami się opłaca wydać tego jedną monetkę, żeby być tym pierwszym graczem, albo drugim, bo masz możliwość bycia pierwszym albo drugim graczem. Reszta graczy już tam jest weryfikowana na tym torze właśnie populacyjno-cywilizacyjnym. Co jest jeszcze? Jest sporo kombinowania z kaflami. Nie tylko musisz dbać o sąsiadowanie między tam jakimiś kaflami czy ten, ale musi być też dostęp do drogi na przykład. Ale niekoniecznie, bo możesz na przykład, jeżeli masz tego samego koloru dwa kafle, to one mogą sąsiadować ze sobą, nie muszą z drogą. Także tutaj jest kilka takich mikrozasad, o których trzeba pamiętać, ale one nie są jakieś tam mega skomplikowane. No, musisz też je odpowiednio ułożyć, żeby spełniać wymagania cudów oraz żeby odpowiednio zabudować te nasze kafelki, bo za to też są punkty, nie? Więc musimy fajnie jak sobie tymi kaflami nowymi, co dociągamy, zabudujemy te, które już mamy, nie? No ale no, nie zawsze to tak wychodzi. Każdy zna poliomino i wie, jak to wygląda. Że nie zawsze, że trzeba szyć często z tego, co jest. Jest spora sałatka punktowa, ale też nie jest tak, że trzeba iść na przykład tylko w te cuda, nie? Albo tylko w te tory. Można sobie gdzieś po trochu jakieś rzeczy porobić, albo w ogóle olać cuda i można maksować tory, więc w tych dróg do zwycięstwa jest kilka i niekoniecznie one, każda jest jakąś tam wygrywającą, nie? Można sobie to troszeczkę pożonglować tym. No i na creme de la creme to są te są cele. Marek, są cele, są, można powiedzieć, kontrakty, nie no, żartuję, cele. I one dają dodatkowego smaczku. To jest tak coś takiego, że jak już zagracie sobie raz, dwa razy, to jest taki tryb bardziej zaawansowanych graczy. Wiadomo, zaawansowani gracze od razu go wydziemują i wykładają. No i mamy różne cele, na przykład na najdłuższą drogę. To jest cel ulubiony małżonki pandy chyba. Ona lubi sobie te drogi układać. Albo najwięcej zielonych połączonych kafelków musisz mieć. Albo najwięcej fioletowych, ale rozproszonych. No po prostu macie do wyboru do koloru, nie? No i za to też są punkty. Tam nie wiem, nie pamiętam ile, 5, 7 tych punktów, także dużo.
Tak chyba około no 3-4 za pierwsze miejsce per karta, a są 3
może
karty.
Być. No, nie pamiętam ile tam było tych punktów. No i co? Według mnie całkiem niezła regrywalność. Fajnie hula od 3 graczy plus. Na 2 graczy grałem i tak średnio. 3 gracze plus wydaje mi się, że super. No i całkiem przyjemne poliomino. Coś świeżego według mnie. Nie jakieś takie mocno generyczne. Także a i wygląda całkiem spoko. Te mini budyneczki za tą cenę. Kurde. Nie, po ile ona chodzi teraz?
Chyba około 120 dużo? Złotych.
No to jest, kurde, za to, co tam jest w środku, te elementy, one są wszystkie, wiesz, pomalowane, ładnej jakości, kurde. Panie, samego tego bym brał. No.
Potwierdzam, ja budynki robią robotę. Ja już grałam kilkukrotnie. Myślę, że tak z 5, 6 razy? 7 może już nawet, nie wiem. Bo grałam też właśnie na wspomnianym egzemplarzu Pandy, a potem kupiłam sobie i też już udało mi się zagrać w polską wersję. Te budynki robią robotę. Jeszcze jest fajne to, że te plansze, na których układamy, są dwustronne i można grać na stronie z jeziorem albo z rzeką. I ta rzeka moim zdaniem jest bardziej wymagająca, więc tym też możemy sobie trochę podkręcić rozgrywkę. Przy czym mi się na dwie osoby też dobrze gra. Bo tu powiedziałeś, że od 3 plus, moim zdaniem na dwie osoby też bardzo spoko chodzi.
Ale na dwie osoby według mnie trochę za luźno, zbyt łatwo się te kafelki jednak zbiera i nie ma tej walki o tego pierwszego gracza, aż takiej mocnej.
To zależy.
Dobra, ja nie wiem jak ty grasz, no, może u ciebie na noże leci.
A bo u ciebie to nie leci na noże. Się potrafi zastanawiać 15 minut nad ruchem, bo nie dostaniesz jednego punkta.
No a w tej grze to jest dużo, bo tu każdy cud to właśnie tylko jeden punkt. Przy czym ja trochę właśnie odczuwam, że w tej grze przez to, że tych punktów nie zbieramy tak dużo, to czasem masz takie decyzje, żeby zamienić jeden punkt na drugi na różne sposoby, ale ostateczny efekt jest ten sam, że dostaniesz jeden punkt albo z toru, albo z cudu.
Ale tak czy siak, rozumiem, że zakupiłaś, bo ci się spodobało.
Tak, tak, tak. Całkiem przyjemne. Okay. Ale takie lżejsze.
To jest...
I poliomino. Takie,
no, wiadomo, że to. No, poliomino, Wiadomix.
Ja mam na radarze, ale nie wiem, czy potrzebuję kolejnej gry poliomino. Nie mam ich jakoś dużo. Nie wiem.
To potrzebujesz.
Potrzebuję? Kup mi.
Najwyżej ci wyślę w ramach zapomogi planszówkowej. Ja rozsyłam ostatnio swoje gry. No właśnie, że wysyłam swoje gry w świat, żeby inni też w nie grali.
No. Kuźwa, to ja ci podam moją skrytkę pocztową, poczekaj.
Okej, okay. Dobra. Kto jest teraz
Jana, w kolejce? Chcesz czy ja?
Kto?
Widzę, że się wyrywasz, że już nawet chyba instrukcję przyniosłeś i zacząłeś niecierpliwie wertować, tak. Więc możesz teraz ty być.
Dobrze, chciałbym powiedzieć o grze. Obie gry, o których powiem, to są gry dedukcyjne. Pierwsza z nich jest z ukrytym ruchem. I nie bez kozyry powiem, że według mnie to jest najlepsza gra z ukrytym ruchem, w jaką dotychczas grałem, a trochę ich ograłem. Nie ma ich dużo na rynku, więc... To na pewno gdzieś warto zaznaczyć. Jest to Mind MGMT w rozszerzonej wersji Mind Management. O co chodzi w grze? W grze mamy mapkę, mamy taki grid podzielony 6 na 7 pól, czyli krótka matematyka, chyba 42 pola będą, tak? Na każdym polu są dwa różne takie feature'y, takie jakby znaczki. I osoby jeden gracz wciela się w rekrutera, druga osoba w agentów. Zaznaczę już na samym początku, że gra jest mocno klimatyczna, oparta na komiksach. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, to jest naprawdę zrobione na najwyższym poziomie. Dużo smaczków, jest taki marker, który jest taka czerwona folia w takim okręgu i można sobie pojeździć czasem po różnych elementach gry i sobie przeczytać takie ukryte teksty. Trochę jak w Nemesis, jak czytasz, czy jest zainfekowana karta, czy nie. Trochę tak to działa. Ale to nic nie wnosi do gry po prostu. Osoba, która jest rekruterem...
Fajnie, że o tym mówisz.
Tak, osoba, która jest rekruterem, czyli osoba, która będzie wykonywała ruchy za zasłonką, musi zrekrutować bodajże 12, tak, 12, w zależności od trybu gry, ale od ten pełen, ta pełna wersja gry to jest 12 tych rekrutów i będzie to robić w taki sposób, że mamy 16 kart znaczków, czyli tych feature'ów. Rekruter ze swoją zasłonką będzie miał dwie z tych 16 i jak będzie chodził po mapie, oczywiście przeciwnik tego nie widzi, to za każdym, po dwóch turach będzie odkrywał, ile takich znaczków spotkał na swojej drodze i każdy taki znaczek to jest zrekrutowany człowiek. Przypomnę, 12 wygrywa. Dodatkowo rekruter ma na planszy 4 widoczne postaci. W trakcie trwania tury dwie karty z feature'ów są odkryte, czyli już z 16 dwie mamy za zasłonką, dwie mamy widoczne, czyli przeciwna strona wie, że to nie są na pewno te dwa znaczki, które są widoczne, to na pewno nie są te, które są za zasłonką. Naszym zadaniem trochę jest odkrycie, co ma tam za zasłonką, ale takim stricte naszym zadaniem jest znalezienie go, gdzie obecnie się znajduje i go jakby złapanie. Tych rekruterów widocznych, których ma na mapie, rekrutuje za pomocą tych znaczków widocznych, czyli na tych kartach, które są widoczne dla wszystkich graczy. Jeżeli dwóch rekruterów, czterech znajduje się na polach z danym znaczkiem, no są różne jakieś tam ptaki, nie ptaki, mnisi, no różne rzeczy są, fontanny, nie fontanny, to już jawnie mówi, dobra, zrekrutowałem jednego, dwóch, maksymalnie dwóch można w każdej turze. My możemy mu przeszkadzać. Przede wszystkim mamy, czyli druga strona, czyli agenci, mają kilka dostępnych ruchów. Może zapytać się, czy na danym feature'ze, czy na danym znaczku był już podczas swojej podróży. Jeżeli był, to musi wskazać, w którym miejscu. Potem jak taki znak, to jest taki znak stopy się kładzie. Jak na takim znaku stopy będziemy swoim agentem, to możemy zapytać się, w której turze tam byłeś. I wtedy sobie mamy takie znaczniki mózgów i one są na takich ścieralnych żetonach i wpisujemy sobie, że w trzeciej turze tam był. Możemy, no i jakby musimy wydedukować, jakie ma te znaczki, możemy się zapytać wprost, czy za zasłonką masz ten dany znaczek. Jeżeli tak, to on musi taką kartę ze swojej zasłonki wyjąć i już nie może rekrutować, czyli jakby tą główną metodą rekrutacji i już ten znaczek mu się nie liczy. No ale z 16 kart na samym początku gry zgadnięcie, czy akurat to jest ta karta, nie inna, no jest to raczej niemożliwe. No raczej gra nie polega na strzelaniu, wiadomo. To co jest, no i tak będziemy grać, tam się gra bardzo, tam sporo rund jest, oj kurczę, nie pamiętam. Powiedzmy, że 10 rund, ale no nie jestem pewien tak na 100%.
To faktycznie sporo.
Jest to sporo, też ten rekruter ma taki jeden w zanadrzu bardzo, bardzo dobry mechanizm ucieczki, a to warto powiedzieć, nigdy nie może pojawić się dwa razy na tym samym polu ten rekruter. Czyli na tej planszy dwa razy, no to co powiedziałem, nie będę tego powtarzać. I właśnie przez to, że on nie może dwa razy być na tym samym miejscu, to niekiedy może się zapędzić w kozi róg, ale ma dwie możliwości ucieczki. Znaczy jedną ma na samym wstępie, w trakcie setupu dostanie taki żeton, a drugi może go zdobyć w trakcie chodzenia. I taki żeton pozwala mu na taki skok o bodajże 3 pola aż. Więc trochę nam znika z radaru, ale to jest jego taka... W wielu grach z ukrytym ruchem jest takie makao po makale, czyli raz go złapiesz, musisz jeszcze raz go złapać. Mhm. Tak jest podobnie w Drakuli, tak jest. Coś podobnego jest w listach z Whitechapel, ale już tam do końca nie pamiętam. I tutaj jest też trochę taki mechanizm. Jest utrudnienie takie, że na samym wstępie gry masz ten rekruter ma dwie takie karty i ty nie wiesz, którą on wybrał. Więc nie wiesz, czy ucieknie po skosie, czy ucieknie w linii prostej. Więc to jakby jak go przyszpilisz i on czuje twój oddech na sobie, to tak daje mu reset trochę. Więc im szybciej sprawisz, że on zużyje ten token, tym jest większa szansa, że go finalnie złapiesz. Co najbardziej lubię w tej grze, to, że uważam, że wygrana tej strony tych agentów jest praktycznie niemożliwa na podstawowych zasadach gry, ale gra wprowadza bardzo ciekawy mechanizm i to sprawia, że w ogóle uważam, że gry z ukrytym ruchem są dosyć, po kilku rozgrywkach są bardzo, ogrywają się. Nie wnoszą już nic nowego, to jest takie, wiecie, już jak grasz z tą samą osobą, no to raczej gra w taki podobny sposób, no nie będzie fajerwerków, a tutaj jest taki mechanizm, że każda ze stron ma 7 ukrytych, powiedzmy to kopert, pudełek. I jeżeli jedna ze stron przegra, to dostaje pudełko numer 1 i to pudełko numer 1 to są dodatkowe zasady dla niego, ułatwiające mu złapanie drugiej strony, czy też no po prostu wygranie z drugą stroną.
Ucieczka.
No nie ucieczkę. Jeżeli jesteś agentem, no to... Znaczy, jeżeli jesteś rekruterem, no to właśnie to ucieczka, jakby większe możliwości manipulowania tym, co się dzieje na planszy, a jak jesteś tym agentem, no to większą możliwość złapania tego rekrutera. Mhm. I w zależności, jak bardzo właśnie jedna czy druga strona... Bo wiadomo, trudno o balans gry, kiedy gracze nie są zbalansowani. I ta gra to trochę rozwiązuje, bo może być tak, że 3 gry z rzędu przegrasz. I wtedy ta osoba dostanie 3 pudełka, aż w końcu zacznie wygrywać. I wtedy druga strona dostaje to pudełko. Na koniec gry, jak już odkryjecie wszystkie pudełka, jest ich łącznie 7, to są różne kombinacje gier. Możemy się umówić, że dobra, ja wybieram 3 pudełka, ty wybierasz 3 pudełka. Może być tak, że jak gracie w większym gronie 4 osób, to ktoś, możecie się licytować. Okej, ja będę tym rekruterem, potrzebuję tylko 2 pudełek, żeby wygrać. Czy ktoś jest w stanie mi przebić? O, ja z jednym wygram. Wiadomo. Więc dużo możliwości kombinowania, ale co jeszcze jest fajne w tej grze, to że jest aplikacja i to jest odpowiedź dla wszystkich osób, którzy chcą grać w gry z ukrytym ruchem solo. Aplikacja jest świetnie zaimplementowana na Androida. I jeszcze jedna super wiadomość to, że ten pierwszy, tak mi się wydaje, że, znaczy pierwszy scenariusz na pewno.
Grałem
z aplikacją i uważam, że nie jest potrzebna fizyczna kopia gry, żeby zagrać tę grę. Czyli możecie sobie odpalić aplikację i jakiś notes mieć po prostu, bo teoretycznie narysujecie sobie tylko tę siatkę. Po prostu nie chcecie wydawać od razu 200-300 stów na grę, możecie tylko na aplikacji sobie działać. Wiadomo, przyjemniej się obcować z grą, ale jak chcecie sobie potestować ten pierwszy scenariusz, czyli ten bez żadnych pudełek, da się radę odpalić bez fizycznej kopii gry. Znaczy, jestem o tym prawie przekonany, ale sprawdźcie. No wystarczy sobie tam pomóc, po prostu narysować tę siatkę w zeszycie i będzie git.
Gra Marek, też, jaki pomysłowy.
No, mega, nie? Znaczy, bo wiesz, dużo osób mówi, o, fajna gra, kupisz i jest kicha. Więc fajnie sobie przetestować grę, mieć taką możliwość. To nie jest bardzo popularna gra, więc to nie jest tak, że pójdziesz do znajomego i sobie pograsz. Tylko no musisz wydać, no chyba 200 czy 3 kosztuje, już nie pamiętam. Dawno kupowałem. I właśnie w tej aplikacji też są zaimplementowane te pudełka, przy czym nie ma ich wszystkich, tej co są w fizycznej kopii gry. Raz, że nie ma wszystkich, a dwa, są niektóre takie, które nie ma w pudełku. Zaintrygowałem, prawda?
Tak, czyli są pudełka, których nie ma w pudełku.
Są pudełka w grze, których nie ma w pudełku fizycznym i odwrotnie. Bardzo, bardzo polecam.
Jakaś pudełkocepcja.
Pudełkocepcja. Ten system pudełek jest fenomenalny, bo zawsze miałem taki... No, wiecie, jak to w grach dedukcyjnych. O, zawsze wygrywa stronę, nie wiem, ten zły albo ten dobry.
Mechanika,
no
nie, pudełka.
Tutaj nie ma tego problemu, bo balansujecie tą rozgrywkę ze względu na te kartoniki. Jak jesteście bardziej ograni, a gracie z kimś, kto gra pierwszy raz, to możecie po prostu dać mu więcej pudełek i będzie miał więcej możliwości.
BGG jest wpisane, że tam jest mechanika pudełka?
Trzeba dopisać, nie wiem, ale... pewnie.
Trzeba dopisać. To co jeżeli chodzi o BGG i mechaniki wypisane, to czasem tam są takie bzdury, nie wiem kto jest cenzorem na tym portalu.
Jeszcze Marek, a ja mam do ciebie pytanie w związku z tą grą, bo powiedziałeś, że to jest jeden z najlepszych hidden movement i chciałam zapytać, czy grałeś w Sniper Elite?
Nie grałem Sniper Elite, oglądałem dużo gameplayów, bo byłem zainteresowany, bo też ona jest wysoko w takich rankingach graczy, ale wiem, że mi coś odrzuciło, ale już nie pamiętam co, więc teraz ci nie powiem i wiem, że w to akurat nie zagrałem. Czy to jest na dwóch graczy, czy bardziej na większą liczbę?
Chyba na dwóch, ale ja sama w to nie grałam, tylko tak się zastanawiałam, czy ty grałeś, bo tak, też dużo dobrego słyszałam o tej grze,
też dużo
jeżeli
dobrego,
chodzi o Hidden Movement.
Też dużo dobrego słyszałam. Wiem, że coś takiego się tam pojawiło, że mówię, kurczę, nie, odpuszczę. Więc niestety nie grałem we wszystko, kurczę. Tak, widzę, że najlepiej we dwóch.
Nie powiedziałeś najważniejsze rzeczy. Że gra się dzieje na Zanzibarze.
Gra się dzieje na Zanzibarze. Ogólnie to, jak jest wykonana ta gra, to jest Mistrzostwo Świata. No.
Muszę zobaczyć. Już się kronikarz odpala.
Muszę tak, się zainteresować tym Sniper Elite.
Kącik historyczny. Pierwszymi mieszkańcami wyspy byli Afrykanie z kontynentu. W wiekach 8-10 obszar uległ kolonizacji Arabów i Bersów. Tam ogólnie jest tak, że Zanzibar jest takim tyglem kulturalnym, ponieważ... przez lata aż do XX wieku był kolonizowany przez różne nacje. Nie? Byli to Portugalczycy, byli to Arabowie, właśnie Persowie. Sułtan Omanu był przez długi czas władcą wyspy i nawet przyniósł tam stolicę Omanu. Popatrzcie sobie na mapie, gdzie Oman, a gdzie Zanzibar. Nie? I potem jeszcze Brytyjczycy wjechali na chatę, nie? I zrobili Hindusi. Także tam jest ogromny tygiel kulturalny i to widać tam na Zanzibarze, jest mieszanka taka, wiesz, różnych rzeczy. Jest styl kolonialny, właśnie taki brytyjski, jest dużo naleciałości właśnie z Indii, jest dużo rzeczy, które są z Arabii czy tam z krajów arabskich i to się jeszcze tak, wiesz, się łączy wszystko z tą kulturą afrykańską, Suahili i tym wszystkim, nie? Więc to jest jedyne takie miejsce chyba na Ziemi, gdzie to się tak wszystko ładnie przeniknęło. I tyle.
Jeszcze powiem tylko jedną rzecz.
Gwoździki są ten. To jest, wyspa jest słynna z plantacji goździków. Jakbyście się zastanawiali, skąd są goździki, to są stamtąd.
Ja klaszczę, bo już trochę też odeszliśmy od tej pięknej tradycji, więc pora wrócić.
Ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz, że jeżeli chodzi o taką fabularną stronę gry, to ci rekruterzy to jest taka organizacja, która ma wpływ na pandemię, wojny, kryzysy gospodarcze, ogólnie finansowe sprawy i oni rekrutują właśnie ludzi, żeby być taką... trochę takimi reptylianami chyba, ale choć tak do końca nie wiem. A ta druga strona właśnie próbuje temu przeciwdziałać, no bo nie może być grupa ludzi, które kierują tak ważnymi sprawami w życiu.
Templariusze na Zanzibarze. Pozdrawiamy. Dokładnie.
Nawet oni tam byli. Dobrze. Joanna, czas na ciebie. Co wybierasz?
No, pora na mnie i ja dzisiaj powiem o Dune Imperium Powstanie. To jest bardzo ciekawe, bo ja nie jestem największą fanką gry Dune Imperium i spodziewałabym się bardziej po was, że będziecie mówić o tej grze.
Mark jest wielkim fanem, a jeszcze nie grałem, także ja nie wiem.
Tak,
więc
ja też
to
nie
jest
grałem.
Po prostu taki disclaimer, że ja nie do końca jestem fanką Dune Imperium, więc mogę komuś podpaść opowiadając o tej grze. I tak.
Ale zobaczcie, co za czasy, że trzeba dać disclaimer, że słuchajcie, zjadę trochę grę, ale nie gniewajcie się na mnie, bo nie jestem fanem Dune. Nie, że to jest tak wrażliwe środowisko.
Nie, no bardziej chodzi mi o to, że ktoś może uznać, że nie jestem wystarczająco na przykład kompetentna, żeby opowiadać o tej grze, bo
nie jestem za dużo. Nie jesteś godna.
Jak ja nie lubię takich bzdur, ale nie to, co mówisz, tylko jak ludzie tak mówią, że nie przeczytałeś książki, to ty nie masz prawa grać w Dune. W dupę mnie pocałuj.
Akurat przeczytałam, akurat książkę mam za sobą, mam już oba filmy za sobą, więc przynajmniej tyle. No i tak.
No to jesteś jak najbardziej uprzywilejowana.
Jeżeli chodzi o samą grę, no to od razu powiem spoiler, że uważam, że to jako podstawka jest lepsze, fajniejsze i lepiej mi się grało niż w podstawową Dune Imperium, tą oryginalną.
Bo tam jest dużo rzeczy wziętych chyba z dodatków, prawda? Które do, w sensie, dorzucili te podstawki.
No właśnie, nie? Ja nie jestem takim super ekspertem, co z którego dodatku. Nie. Natomiast no, wchodzą czerwie, jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o walkę. Pozmieniali trochę pola i na przykład jest takie pole, gdzie się idzie, żeby mieć dodatkowy wpływ przy kupowaniu kart. Tak? I jak tam raz pójdziesz, to tyle. No a tutaj na przykład wprowadzili, jak przyjdziesz ponownie, to dostajesz inne benefity z tym związane. Czyli można powiedzieć, że trochę zrobili tak, żeby te pola nie były takie martwe. Czyli, że możesz tam pójść ponownie, nawet kiedy już tą zniżkę uzyskałeś. Trochę pozmieniali pola, wprowadzili te czerwie, zasady ich wprowadzania, że to nie jest tak, że od razu możesz je wystawić na planszę. Najpierw musisz zdobyć hak, bo wiadomo, żeby ujeżdżać czerwie, trzeba mieć haki do tego. Jeszcze dodatkowo, jeżeli konflikt rozgrywa się tam w takiej strefie zamkniętej za murem, to póki ten mur czy tam brama nie zostanie obalona, to do tych konfliktów czerwie nie wchodzą, bo nie mają jak dotrzeć przez ten mur. Więc nawet to ma jakiś tam sens, powiedzmy. Do tego, jak jest rekrutacja nowego pracownika, agenta, czy jakkolwiek się to nazywa, to pierwszy gracz, który to zrobi, płaci więcej niż kolejni gracze, którzy tam pójdą, żeby odblokować kolejnego workera. Więc jest takie trochę patrzenie po sobie, kto to zrobi. No i mamy też tych szpiegów, których wystawiamy, którzy pozwalają nam pójść na pola, gdzie już ktoś jest, którzy pozwalają nam korzystać z takiej mechaniki, że nie mam symbolu, ale mam kartę, która pozwala mi pójść tam, gdzie mam szpiega na przykład. Więc trochę to też zmienia wysłanie tych pracowników. I jeszcze dodatkowo tam, kiedy już pójdę tam, gdzie jest ten szpieg, to mogę zdecydować, że ściągam go z planszy i dostaję z tego tytułu benefit w postaci dobrania karty, jeżeli dobrze pamiętam. No i ogólnie właśnie to, co na pewno odczułam, to to, że bardziej rotują karty. Jest zdecydowanie więcej dróg do dobierania ich i ta talia twoja bardziej... No rotuje, nie jest tak, że kupiłeś kartę i się zastanawiasz, kiedy ona w ogóle wejdzie do gry i czy w ogóle do końca gry to ją zobaczysz. Czy już za późno i kupiłeś i nawet nie wejdzie. Więc tak, to jest na plus. Jest trochę bardziej skomplikowana i to widać po ciężkości na Board Game Geeku, bo nawet sobie sprawdziłam, że ta oryginalna podstawka to jest ciężkość 3,04. Tu mamy 3,47. Jest też wyżej oceniana i w sumie to się zgadza z moimi odczuciami. Przy czym właśnie mam taki trochę problem, bo jeżeli bym miała same podstawki porównywać, czy jak ktoś w ogóle nie ma gry, to bym powiedziała, no to kupuj od razu Powstanie. Jakby wolę po prostu chyba już w Powstanie zagrać. Po jednej rozgrywce, co prawda, ale już mam zdanie na ten temat. Natomiast...
Jak śmiesz mieć zdanie po jednej rozgrywce? Wielki ekspert.
Nie przepraszam. Natomiast faktycznie jest tak, że jak jeszcze dorzucimy te dodatki do Dune Imperium, no to wiadomo, że tam się więcej dzieje. Przy czym ja mam trochę z tym problem, że takie dokładanie dodatków jest w moim odczuciu trochę nieeleganckie w takim sensie, że trzeba tu coś dołożyć, tu coś dołożyć, ten setup się trochę komplikuje. Nie do końca jestem fanką tego, że trzeba zagrać w Dune Imperium z dodatkami, żeby ona te skrzydła swoje rozwinęła. Tu natomiast miałam poczucie, że już ta podstawka z powstania jest całkiem spoko do grania i że nie masz takiego uczucia, że czegoś jakoś bardzo ci brakuje. O.
Ale nadal jest to stara, dobra Duna Imperium, bo tak. Tak widzę, ja się tutaj patrzę na tą planszę, ja się czuję jak w domu. Nie?
Tak, tak, no nawet właśnie jestem... jeżeli znacie Duna Imperium, tą klasyczną powiedzmy, no to te główne mechanizmy zostały przeniesione. Część pól nawet jest dokładnie taka sama, symbole są te same, jest pierścień, są karty te same, mechanizmy. Tory, po których się wspinamy, te, gdzie mamy wpływy, kupowanie kart. No, ogólny zarys gry jest naprawdę, ten core został zachowany, tylko część pól trochę zmieniona, moim zdaniem na plus. Wprowadzone do walki czerwie, które dają ci chyba 3 siły do podliczania, plus to jak jeżeli te, jak to, zdobywasz nimi jak to nagrodę, samoloty. To jeszcze dodatkowo one podwajają tę nagrodę.
Okay.
Więc na przykład, no ja zagrałam słabo w to, od razu mówię. I w ogóle myślałam, że zostanę gdzieś na początku toru, a oni już tam, wiecie, pod koniec. I w ostatniej rundzie zdobyłam 4 punkty. Na tam kończy się gra, jak się przekroczy bodajże 10, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jakby no, można sobie wyobrazić, że 4 punkty całkiem sporo. I to je zyskałam w trakcie gry, nie to, że w endgame'ie czy coś, tylko po prostu 4 punkty w trakcie, bo czerw mi dał 2, bo coś tam jeszcze, więc to jest też spoko. Jeszcze jest dodatkowa mechanika, że na tych
kartach... To w końcu dobrze ci poszło czy źle, bo ja
nie, no,
już się zgubiłem.
Źle mi poszło,
ostatnia runda
ale
dobrze
nadgoniłam,
poszło.
Ale nadgoniłam trochę, okay. Wiesz, że dobrze. Nie było tak...
Bo się zaczynam zastanawiać, czy się chwalisz, czy żalisz, nie?
Zostałam na samym końcu, tylko dogoniłam resztę stawki, ale byłam nadal ostatnia. Bo
gracza poznaje się potem, jak kończy. A nie jak zaczyna. Zaczyna każdy dobrze.
I chciałam jeszcze powiedzieć, że jeszcze mamy taki mechanizm, że jak są te walki i zgarniasz kartę, bo wygrałeś daną walkę, czy tam bitwę, to na tych kartach są ikony, tak, można powiedzieć, że ikony, które możesz meczować, jakby zbierać sety po 2, po 2 takie same ikony i jeżeli je sobie zmeczujesz, to dostajesz za to też punkt. I dostajesz jedną startową kartę z jakąś ikoną, więc będziesz na pewno tą startową kartę próbował z czymś zmeczować.
Kurde, powiem ci, że zachęcasz, nie? Bo jest ten kłopot tej samej podstawki Duny i to nie ukrywamy. W recenzji też to nie ukrywaliśmy. Natomiast z dodatkiem, no ona jest świetna, nie? A tutaj... Tutaj już jakby podstawka sama była fajna, tylko kurde, już mam tą Dune, po co mi druga?
No właśnie, ja tutaj chciałbym się wtrącić, bo mnie to strasznie już irytuje, ta Duna, bo ja się czuję w mega rozkroku. Mam całą galanterię tej Duny u siebie na półce, bo mam podstawkę, dodatek, drugi dodatek, trzeci dodatek, matę, jakiś surowcy, nie wiadomo co, cuda na kiju, bo no chciałem, no bo uważam, że ta gra właśnie błyszczy, im więcej tego jest. Tutaj wychodzi podstawka druga, ulepszona. I teraz tak, co mam, sprzedać tam, tu kupić tę podstawkę? Po co mi druga Duna? Bo przecież nie będę grał. Okej, dzisiaj zagram sobie w Dune zwykłą, a potem... No, nie czuję konieczności posiadania dwóch Dune, podobnie jak posiadania dwóch Nemezisów. No, uważam, że to jest niepotrzebne.
To trochę jak z Brasami też może? Tak sobie ja jakoś czuję taką trochę analogię, że są dwa Brasy.
No tak, ale Brasa masz jedną podstawkę, 200, no to sobie wybierasz, chcesz mieć jednego czy drugiego. Kupiłeś, no jakby nie inwestowałaś, no kupiłaś podstawkę. A tutaj
dobra,
kupiłaś,
no wiem o co chodzi, chociaż teoretycznie te dodatki mają być kompatybilne, tak? Nie wiem, czy ktoś grał. Ja też właśnie nie jestem taką wielką wyznawczynią grania w Dune Imperium, bo na przykład gość, który przyniósł tę grę i ją tłumaczył, mówił, że jest super i w ogóle co jakaś karta nie wyszła, to mówi, o ta karta jest mocna, o ta jest mocna i się kombi z tym i było widać, że ma już sporo rozgrywek. Ale też jak go spytałam, to on powiedział, że on uważa, że warto mieć i to i to. Więc jak ktoś bardzo, bardzo kocha Dune Imperium, no to wyobrażam sobie, że jest szczęśliwy mając wszystko. Natomiast fajne. Ja jak taką wielką fanką nie jestem, to chyba ta Duna Imperium powstanie i być może jakieś dodatki w przyszłości do tej gry w zupełności mi będą, wystarczą. No.
I, a jak będzie trzecia część filmu, to będzie Duna Imperium, nie wiem, Muad'Dib robi rozpierdol. No wiadomo, no hajs musi się zgadzać i będą nie, wszyscy tam szczęśliwi.
Ja jestem bliskie wyjścia na ulicę w związku z tym studium.
Dokładnie. No, także hejtujemy Joannę.
Dobra, ale warto zagrać, wiesz, tam, nie wiem, tak. W rękawiczkach Dobra. Czy coś, ale spróbować.
No. Właściwie, bo jak ktoś się skończy na samej podstawce, to będzie dla mnie no luz, tak? No bo ktoś chce mieć samą podstawkę, to uważam, że uprising lepszy, ale jak to wyjdzie z tymi dodatkami, no to wyjdę na ulicę.
Dobra. To ja teraz szybko. Pierwsza rzecz, disclaimer. Zagrałem też w Szczury z Wistar i podzielam opinię Marka, strasznie losowe. Fajne mechanika euro, ale za losowe. Te drzwi są losowe, te szczury, które zdobywamy, są losowe i te karty w tych pokojach też są w chuj losowe, także...
Podwozie było
nie
złe i szyny były
tak,
złe.
Tak, jak ktoś lubi euro, takie fajne euro, ciężkie euro, znaczy może nie ciężkie euro, ale jak dorzucają tam dużą losowość, no to spoko, nie? Ale ja chyba nie lubię. Dobra, ale ja chciałem o innej grze. Ja chciałem o grze, która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i się totalnie no, zaskoczyłem. Oczywiście jest to gra Zamiast Nas, która się okazała takim strasznym gównem, że po prostu nie jestem w stanie tego, nic mi nie jest w stanie zmyć tego po smaku. Spróbowałem już wszystkiego naprawdę. I tak na podniebieniu takie zostało i wiesz, i tak
kompost. Pój.
Ja chcę tylko wtrącić, że chciałam pozdrowić Pandę, bo też z nim pisałam o tej grze i powiedział, że tytuł oznacza tyle, że zamiast nas zagraj w coś innego.
Dokładnie. Cokolwiek oprócz tego. I właśnie zresztą Panda zagrał ze mną, bo na jego stolik nikt nie przyszedł. A na mój przyszły osoby i Panda dołączył i jakoś tam w bólach, ale daliśmy radę w to zagrać. I co ja mogę powiedzieć? No, na forum gry planszowe opisałem trochę swoje odczucia i mogę powiedzieć tak, jedno zdanie. Na takie gry szkoda papieru. Jest strasznie nudna. Jest brak ciekawych decyzji. Jedyna ciekawa decyzja pojawia się na samym początku w pierwszej części rozgrywki. Kiedy wykładamy cztery karty tak w ciemno, nie? I je sobie układamy, tak żeby wycisnąć maksa z tych kart, bo te karty mają trzy rzędy. Mają górny, środkowy i dolny rząd. Nie? I na tych rzędach są takie ramki. Niektóre ramki są zamknięte, a niektóre ramki są otwarte, czyli po prostu są blisko krawędzi karty. Nie? I tak dokładamy te cztery karty w rzędzie, żeby z tych ramek wycisnąć maksa, bo dostajemy rzeczy tylko z zamkniętych ramek, nie? Więc możemy sobie połączyć ramki z jednej karty z ramkami z drugiej karty i dzięki temu mamy całą ramkę, która jest zamknięta. Nie wiem, to brzmi ekscytująco może teraz, ale jest takie dobra, jest taki sprytny mechanizm, nie? Ale to jest jedyna fajna rzecz, jaka się pojawia w tej grze. No i te ramki dają nam zasoby. Albo punkty zwycięstwa, albo więcej zasobów za inne zasoby, bo wiecie, możecie sobie zamienić, nie? Ten masz jedną czerwony zasób, dostaniesz dzięki temu dwa niebieskie zasoby, nie? Na takiej zasadzie. To tak wygląda tutaj ta ciekawa mechanika, nie? No, więc może być też, że dostajesz punkty za zasoby. Też może być tak, nie? Także wow. Jest też możliwość niszczenia kart. Też możesz mieć w tych ramkach taką możliwość, że tam dostaniesz takie punkty, za które będziesz mógł niszczyć karty. No bo to jest, wiecie, deck building, nie? Więc będziesz, jak to w klasycznym deck buildingu, dobrze jest mieć możliwość niszczenia kart. No i tutaj jest taka możliwość. Nie wiem po co, ale jest. No i może być też jeszcze powtórzenie akcji z innej ramki. Masz taką też możliwość, że jedna ramka daje ci możliwość wzięcia sobie akcji z innej ramki, nie? Wow. Są też przedmioty. Są zawsze trzy przedmioty wylosowane na początku gry i te przedmioty możemy odpalać za pomocą baterii. Bateria to jest taki zasób, który też zdobywamy za pomocą tych ramek, nie? I one tam dają jakieś tam super rzeczy typu, nie wiem, możemy sobie powtórzyć akcję z ramki na przykład, nie wiem. No i w kolejnej fazie mamy kupowanie nowych kart. Są cztery rodzaje małp, które możemy kupować. I je się kupuje za zasoby. Za trzy różne zasoby. Czarne, niebieskie, czerwone. I czwarta małpa jest taka, że można kupić za każdy zasób. No i tu są dziwne pomysły designerskie, bo karty dobieramy w ciemno. Nie ma żadnej wystawki, rynku, czegoś takiego. Nie, po prostu bierzemy w ciemno, co tam jest na zakrytej tej. I jest jeszcze taki dziwny żeton, który zagrywamy w tym momencie, kiedy wybieramy tetę, bo możemy, mamy cztery małpy, nie? Tak jak pamiętacie, nie? Na początku, jak mówiłem. I mamy cztery żetony i na tych żetonach są te małpy, nie? I my, my kładziemy ten żeton, nie? Tak, żeby inni gracze nie widzieli, jak w tym sensie, jaką małpę wybierzemy i na 3-4 odwracamy, nie? I wybieramy wtedy małpy. Kupujemy. Znaczy, to nawet nie ma, że kto, nie ma jakiegoś sensu patrzeć, kto będzie pierwszy, który drugi, bo możemy robić to jednocześnie, nie? Więc to nie ma znaczenia, bo i tak bierzemy te karty w ciemno, nie? Jedyna rzecz, jaką daje te żetony, to to, że jest jakaś taka umiejka na tym żetonie, która nam, nie wiem, daje na przykład dwie baterie, albo dwa punkty zwycięstwa, albo że możemy powtórzyć akcję z jakiejś ramki, którą mieliśmy zagraną, nie? I tam jeszcze jest to, że daje dwa punkty gniewu. Dobra, nieważne, nie? I jedyna rzecz, jaka tutaj wchodzi interakcja, jest taka, słuchajcie, to jest po prostu game changer, nie? Że można za dwa zasoby zrobić sobie akcję z żetona innego gracza. Koniec interakcji między graczami.
Fascynujące. Także to,
tak, dokładnie. Brzmi bardziej ekscytująco niż wygląda, naprawdę. I to jest właściwie jedyna interakcja, jaka tutaj zachodzi. I co? No karty są nieciekawe, umiejętności są nieciekawe, jest proste przerabianie zasobów w zasoby, jeżdżenie po szynach, no totalne jeżdżenie po szynach, losowe dobieranie kart, losowe budowanie talii, zero interakcji. Dobra, sorry, jest interakcja, mówiłem, nie?
No właśnie, jest halo, interakcja. No nie zero.
No, 0,001 interakcji. Minimalne decyzje, które ograniczą się do tego, jak ułożyć te karty, żeby wymaksować sobie liczbę ramek i tego, co to nam da. Z plusów, no, jest całkiem ładna kreska. Także to jedyna rzecz. Ja wiedziałem, że to będzie słabe, ale nie, że aż tak. I nie wiem, czy ktoś szantażował Lucrum Games, że oni wzięli tą grę do dystrybucji, czy tam wydania w Polsce, ale no nie wiem, no naprawdę szkoda tych drzew, które zginęły, żeby powstała ta gra.
Ale można nie zabijać drzew i zagrać w to na Board Game Arenie.
Tak, i to ratuje troszeczkę, bo jak obsługa papierowa jest straszna i jest wkurzająca, to na BGA jest troszeczkę mniej wkurzająca, ale nadal masz takie odczucia, że grasz w coś bardzo, bardzo, bardzo słabego. No ale tak, można na BGA zagrać. Potwierdzam. Nie polecam. Nie wiem, czy ktoś grał? Znaczy nie że Marek, bo bym go nie
A, czyli że mnie pytasz.
Nie. Tak.
Nie, i w ogóle nie miałam w planach i jestem pod wielkim wrażeniem, jak wiele opowiedziałeś o tej grze.
Słuchaj, ja
i
też nie miałem zamiarów to...
jednocześnie.
Nie miałem zamiarów to grać, ale pytam się Konrada z Ale Planszówek, co macie nowego? No to przyszło. A ja tak, no dobra, dawaj, nie? No i wziąłem na prowadzenie, ale się trochę ten... Na szczęście w poniedziałek prowadzę Felda, także będzie... No, może zejdzie mi ten smak tego gówna z podniebienia.
Ale my się bardzo dobrze bawiliśmy, jak ty opowiadałeś, także...
Aha, to dziękuję. Chociaż tyle. No dobrze, i teraz jeszcze zdążę, który z was. Proszę.
Jako, że ja chciałem powiedzieć o Paganie, ale myślę, że no. tutaj nie ma miejsca na Pagana, bo jeszcze ty na pewno byś chciałbyś coś powiedzieć. Może powiem o nim po prostu za dwa tygodnie, jak już ogram dodatki i będzie taka pełna recenzja po dwóch rozgrywkach już, a nie po jednej. Powiem o Trio, bo Asia pokazała mi grę Trio, jak byliśmy na naszej podwójnej randce. W lokalu, w włoskim lokalu sobie graliśmy grę. Baliśmy się, że nas wyproszą, ale tak się nie stało. O czym jest gra Trio? Gra Trio jest to gra karciana, jest tam chyba 36 kart tylko, ale tak
jest
jak wspomniałem...
Jest o niczym.
Jest o niczym. Tak jak wspomniałem, można kupić w Empiku za 20 zł, więc myślę, że to pieniądze są na tyle małe, że każdy może sobie na to pozwolić. Jest to...
Słuchajcie, to ma ciężkość 1,02, gdzie najniższa ciężkość, jaką może mieć gra, to jest 1,00.
No.
Także...
No, średni czas rozgrywki mam 5 minut, więc...
No, ale to jest na pewno ten wariant podstawowy jest 1.02, a ten zaawansowany już jest 1.03. O czym jest gra? Jest to gra trochę memory, znaczy nie trochę, nawet bardzo memory i ja się tego aspektu gry bardzo bałem, bo ja bardzo nie lubię tej mechaniki memory, bo ja nie jestem w szkole, żeby zapamiętywać gdzie co jest, ale uważam, że tutaj jest to bardzo fajnie zaimplementowane. Mianowicie w zależności od liczby graczy rozdajemy graczom karty do ręki, ale też karty na takim na stół, tak? Że jest jakaś pula kart zakrytych. I te karty są od 1, przypomnij mi Asia, do 12? Tak, do 12.
Tak, do 12 i tak. Każdej karty są dokładnie 3 takie same egzemplarze.
I naszym zadaniem, żeby wygrać grę, jest zgromadzenie przed sobą trzech kompletów kart po 3. Nie, trzech trio. Nie chcę powiedzieć
trio z siódemek.
Tak, albo trio z siódemek. Podczas naszej tury możemy zapytać gracza o najniższą albo jego najwyższą kartę, albo podejrzeć kartę ze stołu, pokazując każdemu, co tam jest. Jak gracz pokaże swoją najniższą, załóżmy jest to jedynka, jak ja mam dwie jedynki, to mogę te dwie jedynki wyłożyć i mam trio. Jeżeli mam tylko jedną jedynkę, proszę innego gracza o jego najniższą kartę, on ma też jedynkę i pytam innego gracza, jeżeli on ma dwójkę, no to tura moja się kończy, nikt nic nie wykłada, ale już mamy informację, że ten gracz miał jedynkę, a załóżmy drugi gracz miał dwójkę. Kolejny gracz też to samo pyta, no i tak jak powiedziałem, naszym zadaniem jest zgromadzenie tego trio, przy czym jest dosyć ważnym aspektem gry, że to nasze trio, które gromadzimy, to też musi być nasza najniższa karta, czyli jak zapytamy się od kogoś o najniższą kartę, będzie to dwójka, inny gracz też będzie miał dwójkę i my mamy dwójkę, ale mamy jeszcze jedynkę, no to niestety tej dwójki nie możemy wyłożyć, no bo nie jest to nasza najniższa karta. Jakby reasumując, każdego gracza pytamy o najniższą albo najwyższą kartę i możemy zapytać też siebie, ale zapytać w domyśle, czyli po prostu wyłożyć taką kartę przed sobą. Możemy też zgromadzić te siódemki, o których mówiła Asia, no ale jak się domyślasz, jest to trudne do zrobienia, no bo to jest w samym środku, to nie będzie ani najwyższa, ani najwyższa, a jak dojdzie do tego momentu, że zostaną te siódemki, to zapewne ktoś te trójki zgromadzi już, te trzy tria. No chyba, że na większą liczbę graczy, myślę, że wtedy jest większa szansa na te siódemki, bo wtedy wiadomo, mniej osób rywalizuje o to samo.
Albo w wariancie zaawansowanym.
Tak, ja jeszcze w wariant zaawansowany nie grałem, także wam nie powiem, ale też mi się to właśnie to podoba, że w grze, w tak prostej grze, bo no mogłoby być po prostu z tego wariantu, jest jeszcze taki wariant dodany, żeby trochę urozmaicić. Bałem się tego wariantu memory, a on wprowadza bardzo fajne emocje, bo widzisz te dwie jedynki i wiesz, że już ktoś tą jedynkę ze stołu kiedyś podglądał. Ale teraz gdzie? Gdzie ona jest? Ona zawsze jest w tym samym miejscu, no ale wiesz, jak już znasz pięć kart ze stołu i one są wszystkie zakryte, to już nie wiesz, gdzie ta jedynka była. I to jest bardzo frustrujące, jak odkrywasz kartę i to nie jest ta jedynka, czy tam ta najwyższa. Bardzo fajna gra, imprezówka, można przy okazji sobie o czymś tam pogadać, przy czym wtedy już nie pamiętasz, gdzie co leży, więc warto się zastanowić, czy się gra, czy się gada.
Tak, jeszcze trzeba pamiętać, kto które karty miał najwyższą, najniższą, tak. Czy już go pytałeś o to, tak. A kogo nie pytałeś. I ta gra chyba w ogóle zgarnęła Asdora, tak mi się wydaje.
mówiłem, nagrodę że jakąś, grę, tak? Tak, mówiłem tydzień temu, że jakąś grę wygrała, nie pamiętałem jaką i może być to, o której ty mówisz. No bo wiesz, Przemek, jak się pytasz kogoś o najniższą kartę, jest to trójka i w tym momencie ta trójka nie jest ci potrzebna, ale przyjdzie taki czas, że ta trójka będzie ci potrzebna i musisz pamiętać te trzy rundy temu, że on miał tę trójkę. Bardzo fajnie.
Potwierdzam.
Lepszy
tylko
niż Spicy.
Ja grałam na trzy osoby, bo to teoretycznie jest gra od trzech osób i aż tak dobrze się nie bawiłam. Wydaje mi się, że tutaj jednak jak jest więcej osób, to jest lepiej. Tak
jest więcej do zapamiętania.
Eksperci z BGG mówią, że cztery osoby to sweet spot. Tak, i każde inne to jest już tak se.
No bo w pięciu będzie za dużo rzeczy do pamiętania, a w trójkę no, będzie może trochę za łatwo. No myślę, że ta, tam od trzech do pięciu graczy to działa, ale najlepiej we czwórkę.
Tutaj są takie kolosalne różnice. No, na czterech best jest 67%, a trzy osoby 17%, a pięć osób 33%. Także widzicie.
Przemek, na BGG władca podróże przed śródziemi jest w pierwszej setce. Dziękuję.
Już się tam nie jąkaj, tak? A trio jest 1461.
No właśnie. Widzisz, a wolałbym tysiąc tych trio niż to jedne podróże przed śródziemię.
Okej. Okay. Joanna, chcesz szybko powiedzieć o tym całym tyranozaurusie?
No, mogę powiedzieć, bo ja jeszcze mam też karciankę troszkę dłuższą, troszkę bardziej szaloną i w teorii przynajmniej skomplikowaną, pod piękną nazwą Surfosaurus Max.
Tak jest, z piękną okładką tyranozaura, który
surfuje.
Pływa.
Tak, bo tutaj Surfosaurus Max oznacza, że dinozaury surfują, każdy ma swoją deskę surfingową, na którym stawia Mipla, pięknego takiego fioletowo-różowego dinozaura, kiedy jest rozpoczynającym graczem i ten mepel jest potem przekazywany. A jest to gra, gdzie zbieramy układy pokerowe, ale można powiedzieć, że drużynowo, bo każdy wykłada przed siebie kartę i idziemy w kółko. Każdy wykłada po jednej, potem po drugiej. W zależności w ilu graczy gramy, to albo trzy, albo dwie karty wykładamy. Tak mi się wydaje. Albo może zawsze trzy. No, tam jest w ogóle takie śmiesznie, że gra jest od razu wydana po angielsku i po niemiecku.
Chyba trzy karty.
I na każdą liczbę graczy masz oddzielną pomoc gracza mówiącą co dokładnie, bo tam jeszcze się wyciąga karty, coś tam. Bardzo, bardzo ciekawie to jest rozwiązane. No i po prostu z tych wszystkich kart, które wyłożymy spośród graczy, szukamy najmocniejszego pokerowego układu. Czyli tam, nie wiem, cztery karty w tym samym kolorze, albo cztery karty z tą samą liczbą, albo w ogóle w tym samym kolorze i sekwens jeszcze. Albo
ale są jeszcze tam na przykład,
sekwens.
Nie wiem, pary, na przykład dwie pary, czy
nie.
Coś takiego, czy tam, okej, okay. Czyli
nie.
Prawie pokerowo.
Tak, no prawie, no ja się nawet nie znam za bardzo na pokerze. Jest prawie pokerowo, bo to muszą wejść cztery karty. Tam jest to istotne, że zawsze cztery karty muszą wejść. Układ jakichś czterech kart. Jak nic się nie ułoży, to wchodzą po prostu najwyższe wartości. No i jako, że to jest gra o surfujących dinozaurach, to zbieramy kokosy. Logiczne.
No, logiczne. Tak.
No i jeżeli nikt nie wyłożył remisującej z nami karty, to zbieramy tę kartę jako kokosa, a jeżeli jesteśmy, że tak powiem, nasza karta remisuje z kimś w tym układzie, czyli na przykład jak mamy sekwens w różnych kolorach, ale powiedzmy 1, 2, 3, 4 i są dwie dwójki na stole, to one ze sobą jakby remisują, więc obie wchodzą, ale wtedy to są połówki kokosa i dostajesz tylko połowę punktów za nie na koniec gry, bo tam zbierasz te kokosy i im więcej kokosów zbierzesz, tym więcej punktów, bo to są po prostu punkty. I widać, że to jest typowo gra imprezowa, dlatego że te połówki kokosów są przeliczone, że jak cały kokos to 6 punktów, to masz pod tym napisane, że połówka kokosa to 3 punkty. Gdybyś miał problem z policzeniem. No.
Dokładnie.
Także jest przystosowana. Są karty zapasowe, gdyby się zniszczyły. Także wszystko przewidzieli. Jest bardzo ciekawie wydana graficznie. Całkiem fajny pomysł. Jest trochę w tym wszystkim szalona i nie wiem, ile razy trzeba w to zagrać, żeby zagrać dobrze i wszystko rozumieć. I uwaga, tutorial, który jest nagrany i wrzucony na Board Game Geeku na dwie osoby bodajże, jest z błędem. No i tak, w końcu z Pandą do tego doszliśmy, ale chwilę to zajęło, bo zrobili tutorial, ale niestety się pomylili. No, zdarza się.
No, ale to jest oficjalny tutorial, rozumiem, firmy, tak?
Nie, chyba nie. Chyba jakiś influencerów w ogóle niemieckich. To jest po niemiecku ten, bo to jest gra... Nie chcę teraz przekręcić, ale tak jak mówiłam, wydanie jest angielsko-niemieckie, więc możliwe, że ktoś robili ostatnio, to Niemcy.
Ktoś ostatnio pytał nas w komentarzach, które to kanały planszówkowe źle grają w gry planszowe, no to jak widać w Niemczech też grają źle.
Tutaj ja muszę się wtrącić. Słuchajcie, wczoraj zobaczyłem wpis jednej z influencerek na YouTubie na temat Pagana, bo popełnia w tej grze taki błąd, że w pierwszym ruchu wybiera postawienie swoich pionów na wieśniaków z różnych frakcji, tak nie można. I tam jest dopisek tej osoby, czyli w sensie komentarz od tej twórczyni, że tam jest dużo takich małych zasad, które mnie wkurzają i które nic nie wnoszą. No kuźwa, ktoś testuje grę, a ona sobie uważa, że to nic nie wnosi. No chyba po coś taką zasadę wymyślili. Uważam wręcz, że jak nie ma takich zasad, to jakby jest nieprzetestowana gra i może być, mogą wypaczenia w różną stronę iść, ale...
Aż mi się przypomniał Game Troll, który grał w Mage Knighta i grał totalnie źle i mówił na live, że a on tak po prostu lubi sobie grać w Mage Knighta i on tak gra. I żeby się od niego odpieprzyć, po czym skasował
live'a. Dobra, nic takiego się nie wydarzyło.
No właśnie będę oglądał rozgrywkę w Pagana na Game Trollu, zobaczymy jak tam sobie poradził. A jeszcze mam jeden off-topic, taki bardzo krótki. Byłem w Muzeum Flipperów w Warszawie, ale wiem, że Muzeum Flipperów nie jest tylko w Warszawie, bo na przykład jest w Gdańsku, tylko w Warszawie jest dwa razy taniej, co ciekawe.
I uwaga, nie chodzi o flipowanie mieszkań.
Nie?
Nie. W Pruszczu Gdańskim chyba jest, a nie w Gdańsku.
Widziałem, że jest w Gdańsku, ale nie wiem. I to nie, muzeum nie polega na tym, że można sobie pooglądać. Muzeum polega na takie muzeum, że można sobie pograć w takie flipery i są różne zasady. Grałem taki nawet w nowoczesnego flipera stylizowanego na stary z Stranger Things. Mega zabawa. Polecam każdemu. Jest chyba 5 dyszek i można grać cały dzień w Warszawie. Polecam pójść z dzieckiem nawet. Swoim. Swoim oczywiście, nie?
Albo pożyczyć od kogoś.
No tak, no tam wujek czy coś, no. Polecam, mega fajna rzecz.
Okej. Okay. Joanna, byłaś w Muzeum Flipperów?
Nie, jakby byłaś jestem z Warszawy, ale nie byłam. Marek mnie w ogóle uświadomił, że takie miejsce istnieje. Ale może
i to jest
się
obok
wybiorę.
Tego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, ale ty nie wiesz, gdzie my mieszkaliśmy, obok dworca
wiem, gdzie
centralnego.
Mieszkaliście.
Aha, tak, no tak, więc tak. To gdzieś tam
teraz
obok.
Wszyscy chcą wiedzieć, Joanna, teraz wszyscy chcą wiedzieć, kim jest Janek.
Właśnie nawet nie wiem. W sensie znamy Janka i wy nawet poznaliście jednego Janka, ale
twój mąż
może
chce wiedzieć,
to ten
kim jest Janek.
Kim jest Janek? Odpowiadaj.
Mój mąż zawsze mi mówi, żebym pozdrowiła Roberta, więc ja pozdrawiam Roberta.
Asia, czy ja mam wyciąć tego Janka?
Trzeba zacząć zadawać
nie,
pytania.
Nie, zaczynajmy Janka, pozdrówmy Janka. Wy poznaliście, Janka był na Allegramę.
Tak, rzeczywiście. I grał z nami przecież, grał z nami w Clock Tower Blood.
Blood.
Tak, Blood on the Clock Tower, tak.
Yes.
Więc nie wycinamy Janka.
Tak, i podle cię zdradził. Tak, pamiętam tę grę.
A to może jednak okay,
słuchajcie.
Wycinamy
Janka. Godzina 10. Bardzo spoko chyba. Chyba wyszło lepiej niż myślałem.
Tak, w ogóle pogadaliśmy o grach, bo się zapowiadało tak, że
pogadamy
o wszystkim,
się
tylko nie o grach.
Takie odcinki też są potrzebne, słuchajcie. Ile można o grach? Marek już powiedział. Ja nie słucham już influencerów, którzy gadają o grach planszowych, bo ciągle mówią to samo.
Kurczę, no kogo to obchodzi, co ktoś myśli o danej grze? Ja tylko to nagrywam z szacunku do
plusy,
was.
Plusy, minusy. Co to mnie obchodzi? Jakieś plusy, minusy i to jeszcze, wiesz, subiektywnie mówisz o tych plusach i minusach.
Właśnie, nie jesteś jeszcze do tego obiektywny i jeszcze się sprzedałeś, dokładnie. Więc...
Dokładnie. Jak można robić nieobiektywne recenzje? Pff, partacze. Dobra. Grajcie dużo. Pa, pa, pa.
Cześć.
Do usłyszenia.